miesiąca.
Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały stalinowski Związek Radziecki. Konsekwencją tego ataku była zbrodnia dokonana na więźniach więzień, które znajdowały się na Kresach Wschodniej dawnej Rzeczpospolitej. W wyniku tej zbrodni zginęło od 20 do 30 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. I ta zapomniana zbrodnia sowiecka sprzed 80 lat będzie wydarzeniem miesiąca czerwca. Września 1939 roku, realizując układ Ribbentrop-Mołotow, wojska Armii Czerwonej wkroczyły na ziemię II Rzeczpospolitej. Konsekwencją tej agresji był czwarty rozbiór Polski, w wyniku którego ponad połowa terytorium II Rzeczpospolitej znalazła się pod okupacją radziecką. Mieszkańcy tych ziem doznali później czterech wielkich deportacji. Luty, kwiecień, czerwiec roku 40 i czwarta, ostatnia wielka deportacja, czerwiec 31 roku. Ale mieszkańcy tych ziem bardzo często byli również aresztowani i osadzani w więzieniach, skąd wielu z nich trafiało później do sowieckich łagrów. Stalin nie spodziewał się ataku Hitlera na Związek Radziecki, mimo że miał wiele sygnałów, że taki atak nastąpi. Ostrzegał go przed tym własny wywiad, który przekazał mu treść rozmowy, w której Niemcy uprzedzali Japończyków o tym, że zaatakują Związek Radziecki. No, wydawałoby się, że tego typu informacja daje walor stuprocentowej pewności. A jednak Stalin nawet tego typu informacje uznał za prowokację. Nie uwierzył Stalin wywiadowi własnemu, który przekazywał mu informacje o planowanym ataku na Związek Radziecki. Nie wierzył Stalin informacjom przekazywanym przez Brytyjczyków, a Brytyjczycy mieli te informacje m.in. od Związku Walki Zbrojnej, który obserwował koncentrację wojsk niemieckich na granicy ze Związkiem Radzieckim i przekazywał te wiadomości do Londynu, a polski rząd w Londynie przekazywał te informacje Brytyjczykom. Krótko przed atakiem na Związek Radziecki byli również w ramach tej wielkiej armii niemieckiej żołnierze komuniści, którzy dezerterowali z armii niemieckiej, uważając za swój obowiązek uprzedzić Związek Radziecki o planowanej agresji. Ale nawet tego typu sygnały zostały przez Stalina zlekceważone. Kiedy więc 22 czerwca 1931 roku wojska niemieckie zaatakowały Związek Radziecki, zaskoczenie było całkowite. W pierwszych godzinach wojny zniszczono 1200 sowieckich samolotów. Stalin nie bardzo wiedział, jak na to wszystko zareagować. Wyjechał z Moskwy. Przez kilka dni był przekonany, że lada moment ktoś przyjdzie, go aresztuje, obali. Dopiero po kilku dniach ochłonął, wrócił do Moskwy i jak gdyby wrócił do sprawowania rządów w państwie radzieckim. Kiedy wojska Hitlera uderzyły na Związek Radziecki w więzieniach na obszarze okupowanych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej przybywało około 40 tysięcy ludzi. Władze w Moskwie nakazały ich ewakuację w głąb Związku Radzieckiego. Ponieważ brakowało wagonów kolejowych, więźniów formowano w piesze kolumny i gnano na wschód. Były to swoiste marsze śmierci. Jeden z więźniów zanotował lakonicznie. 22 czerwca 1931 roku. Wyprowadzili nas z więzienia ze Lwowa i maszerowaliśmy aż do Moskwy. 28 sierpnia przyszliśmy do Moskwy. Po drodze, który nie mógł iść z wycieńczenia, to został przebity bagnetem i konwój badał puls, czy skonał. Jeśli nie, to drugi raz przebijał. Olbrzymi dystans z Lwowa do Moskwy, pokonany przez 2 miesiące na piechotę przez osadzonych. Tak jak tutaj człowiek uczestniczący w tym marszu pisał. Każdy, kto nie miał siły, kto słab, był bestialsko przez konwojentów zabijany. Thank you. Więzień, który przeżył gehennem ewakuacji więzienia w Starej Wilejce, wspominał. Marczyński, nauczyciel z powiatu Święciany, był bardzo osłabiony, któremu jego syn, jako ojcu syn, chciał dopomóc w marszu. Zauważywszy NKWD-zista, podbiegając do Marczyńskiego, kazał synu opuścić ojca. Syn się zawahał, widząc, co się święci. NKWD-zista bez namysłu strzelił Marczyńskiemu w głowę, zabijając na miejscu. Syna zaś kopnął, który z bólem serca musiał opuścić ojca i iść dalej. Ostatnich z kolumn, przeważnie starców, chorych lub kalekich, rozstrzeliwano natychmiast lub przebijano bagnetami dla zaoszczędzenia naboi, których nie mieli za dużo. Widziałem, jak padali ci, którzy nie mogli nadążyć za kolumną i co parę sekund rozlegały się strzały przemieszane z głosami jęku konających i tych, którzy prosili o darowanie tymczasem życia. Z 2000 uczestników tego marszu śmierci zginęło ponad 500, ponad 1/4. Często zdarzało się, że konwojenci w sytuacji, gdy taką kolumnę doganiali Niemcy, mordowali więźniów. Taki los spotkał jedną z kolumn ewakuowanych z Mińska. Najpierw eskorta kazała więźniom uciekać w las, po czym otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych. Następnie dobijano rannych strzałami z pistoletu. Na koniec, aby mieć 100% pewność, że nikt nie przeżył tej masakry, jeżdżono po zwłokach ciężarówką. Szacuje się, że z 20 tysięcy ludzi ewakuowanych z Mińska w tej i podobnych masakrach zginęło 18 tysięcy, czyli przeżyło około 2 tysięcy, 10% tych, którzy byli ewakuowani. No ale Związek Radziecki był zaskoczony. Wojska niemieckie błyskawicznie posuwały się naprzód. Bardzo szybko się okazało, że ewakuacja wszystkich więzień jest po prostu niemożliwa. W tej sytuacji 24 czerwca 1931 roku Ławrenti Beria nakazał rozstrzelać wszystkich więźniów skazanych lub oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną albo antysowiecką, sabotaż gospodarczy czy dywersję. Rozkaz ten interpretowano w ten sposób, że trzeba po prostu wymordować wszystkich znajdujących się w więzieniu, obojętnie czy byli tam przetrzymywani z przyczyn politycznych czy z przyczyn kryminalnych. Rozkaz ten zapoczątkował jedną z najokrutniejszych zbrodni dokonanych na obywatelach II Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej. Wymordowano m.in. więźniów przetrzymywanych we Lwowie, Łódzku, Dubnie, Samborze, Dobrominu, Oszmianie, Tarnopolu, Złoczowie, Czortkowie, Drohobyczu. Walentyna Lepiszkiewicz wspominała likwidację więzienia w Dubnie. Otworzyły się drzwi i do celi z automatem w rękach wszedł oddziałowy, którego my znałyśmy, a za nim stanęła w drzwiach ściana głów z karabinami, zagon czekistów. Stawać do kąta, zagrzmiał głos starszego. Szybciej! Ustawili automat. Ja stałam, nie ruszając się na miejscu. Pozostałe kobiety zamiast do tyłu odruchowo skierowały się do mnie. Nagle coś strasznego zatrzeszczało w ustach i na mnie zwaliła się Ola. Jej ciężar ciała powalił również i mnie na podłogę. To były pierwsze strzały. Za nimi posypały się następne. Biedne kobiety padały jak skoszone kłosy na ziemię. Bez krzyku, bez skargi. W dubieńskim więzieniu zabito 550 osób, w tym matki z niemowlętami, zatrzymane podczas próby nielegalnego przekraczania granicy. W Dobrominu początkowo zabijano więźniów pojedynczo, w drewutni, uderzeniem ciężkim narzędziem, młotem lub kolbą karabinu, lub zakłuwano bagnetami. Zwłoki wywożono następnie do kopalni soli w Salinie i wrzucano do nieczynnego szybu. Kiedy Niemcy byli już blisko, ofiary rozstrzeliwano strzałem w tył głowy i wrzucano do wykopanych dołów. Opornych zabijano w celach. Po wkroczeniu Niemców naliczono 800 ofiar. We lwowskim więzieniu Brygitki zabito 2000 ludzi. W niemieckim raporcie zapisano. U wszystkich ofiar stwierdzono liczne okaleczenia tępymi narzędziami. Kobiety były zgwałcone, miały poobcinane piersi. Także męskie organy stały się celem bolszewickich perwersji. Zastygłych na twarzach ofiar grymasów i pozrywanych ubrań, jak tych licznych śladów wynika, że aresztowani i poddani zostali koszmarnym torturom. Zostali dosłownie zamęczeni na śmierć. Naoczny świadek zbrodni popełnionej w Borysławiu wspomina. To wszystko były świeże trupy. To byli, krótko mówiąc, wszystko ci ludzie zaaresztowani tydzień lub 10 dni wcześniej. Tam był ten Kozłowski i jego siostra. Siostra Ona miała jakieś 16 lat. Miała wyrwane sutki, jakby obcęgami. Twarz miała spaloną. Mówili, że to po śmierci kwasem solnym, żeby nie było poznać. Ale według mnie to tak nie było. Natomiast on jednego oka w ogóle nie miał, a drugie miał zapuchnięte. Usta miał zszyte drutem kolczastym. Ręce miał zupełnie zmiażdżone, a zarazem spalone. Robiło to wrażenie, że oblewali mu ręce jakimś ukropem, bo schodziły całe płaty skóry. Ona była naga, on nie. Butów nie mieli. W sumie tych trupów było jakieś kilkadziesiąt. Większość tych ludzi nie była zabita normalnym strzałem, lecz poraniona dotkliwie. Liczbę ofiar mordu w Borysławiu szacuje się na kilkaset. Kolejne miejsce, do której doszło do masakry więźniów, to było więzienie w Łucku. 23 czerwca dozorcy rozkazali więźniom spakować się i opuścić cele z rzeczami, jak gdyby mieli zostać wypuszczeni na wolność. Ukraińców zebrano na jednym dziedzińcu, Polaków na drugim. Gdy więźniowie ukraińscy stali już w rzędach, strażnicy ustawili przed nimi karabiny maszynowe i otworzyli ogień. Prócz tego rzucali między nich granaty. Gdy większość Ukraińców została zabita, NKWD-ści zaczęli strzelać do Polaków. Po latach jeden z tych, który zdołał przeżyć masakrę, wspominał, że krew tryskała strumieniami, a części ciał fruwały w powietrzu. Po około godzinie przerwano strzelaninę, a tym, którym przeżyli, NKWD-ści kazali wracać do cel. Rannych dobijano strzałem z pistoletu. Na ukraińskim dziedzińcu przeżyło kilkunastu, a na polskim od 50 do 70 więźniów. Następnego dnia kazano im pogrzebać zwłoki. Części ubrań, bagaże i strzępy ciał zostały zrzucone na jedną stertę, oblane benzyną i podpalone. Po zakończeniu zadania polecono więźniom ponownie wrócić do celi. Nie był to jednak koniec koszmaru. Jeden ze świadków tych wydarzeń, człowiek, który przeżył te straszne wydarzenia w Łucku, Mieczysław Ogrodowczyk, wspominał. Okazało się, że to jeszcze nie koniec wszystkiego. W drzwiach ukazują się reprezentanci Państwowego Urzędowego Stowarzyszenia Morderców i wyraźnym głosem rąk zachęcają nas: wychodźcie. Znów są półpijani, wymachują rewolwerami, okrzykami: bystriej, bystriej, usiłują przyspieszać więźniów. Z zaistniałej sytuacji wynika wyraźnie, że zostawili część ludzi do sprzątania pobojowiska. A ponieważ już zrobiliśmy swoje, wypędzają nas na podwórze, aby wykończyć resztę. To teraz koniec. Beznadziejność. Pustka w głowie robi się jeszcze większa. Przerażenie sięga zenitu. Człowiek nie czuje własnego ciała. Kamienieje. Jeszcze parę minut i już nic nie będzie. To koniec życia. Straszne dlaczego. Kiedy już sami widzimy, że nie można się dłużej ociągać i przeciągać okresu wstawania z podłogi i wyjścia, kiedy już wszyscy chyba jesteśmy na nogach, osiągając się jeszcze z wyjściem, jakimś ciężkim przekonaniem, że czeka nas śmierć, rozlega się nagle gwałtowna, zmasowana strzelanina z automatycznej broni od strony ukraińskiego podwórka, od głównej strony bramy. Strzelanina jest ciągła, silna i niepodobna do tej, którą my przychodziliśmy. Okazuje się, że nadeszli Niemcy. Ocaleni więźniowie wybiegają na dziedziniec. Ogrodowczyk relacjonuje. Radość, że żyjemy, jest nieprawdopodobna. Jest tak wielka, że wszyscy krzyczą: Heil Hitler! Niewyobrażalna sytuacja. Polacy wywiatują na cześć Hitlera, bo wojska Hitlera uratowały im życie. Gdyby żołnierze niemieccy nadeszli później, bohater tej relacji, jak i wielu innych, zostałoby pewnie zamordowanych, tak jak ich poprzednicy, o których mówiłem przed chwilą. Jak się oblicza, w tych masakrach w więzieniach kresowych zginęło 20 do 30 tysięcy osób, obywateli II Rzeczpospolitej. Z tego etniczni Polacy stanowili gdzieś pewnie ponad połowę. Tak jak czytaliśmy w tej relacji, mordowano również Ukraińców, mordowano Białorusinów, wszystkich obywateli Kresów Wschodnich, gdzie mieszkali obok siebie przecież Litwini, Polacy, Ukraińcy, Żydzi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Polacy, którzy stanowili około 35% mieszkańców tych ziem, którzy byli o wiele częściej ofiarą represji niż na przykład Białorusini czy Żydzi, no z pewnością stanowili ponad połowę ofiar tych straszliwych zbrodni. Można więc przyjąć, że na te 20-30 tysięcy zamordowanych wówczas ludzi, etniczni Polacy stanowili 10-15 tysięcy. Niemcy postanowili wykorzystać tą zbrodnię do swoich celów. Relacja z pogrzebu ofiar ludzi pomordowanych przez funkcjonariuszy sowieckich w więzieniach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godziny 11. Kondukt wyruszył spod więzienia. Widziałem, że niesiono trumny ze zwłokami tych pomordowanych, których nazwiska ustalono. Nieśli na barkach członkowie rodzin. Pozostałych mieszkańcy miasta i inni uczestnicy pogrzebu. Na czele konduktu pogrzebowego szła niemiecka orkiestra wojskowa. Kondukt szedł przez całe miasto na cmentarz rzymskokatolicki. Na cmentarzu był już wykopany jeden duży grób. Mówiono, że grób ten wykopali Żydzi, których Niemcy sprowadzili w nocy. Na cmentarzu orkiestra odegrała marsz żałobny Chopina. Rabin, pop i księża odprawili ceremonie pogrzebowe, a potem trumny złożone zostały szeregowo w mogile. Był płacz i lament. W pewnym momencie wyszedł oficer niemiecki w eleganckim mundurze, prawdopodobnie w randze majora, który stanął na ziemi z wykopu i świetną polszczyzną przemówił do zgromadzonego tłumu. Oficer mówił, co zapamiętałem. Mieszkańcy Kamionki, oto dzieło Żydokomuny. Tu leżą wasi synowie, ojcowie i mężowie. Reporterzy niemieccy w mundurach chodzili i robili zdjęcia. Bardzo często Niemcy pokazywali publicznie ofiary tych zbrodni. Efekt był przerażający, tak? Ludzie widzieli swoich bliskich, krewnych, znajomych, sąsiadów, pomordowanych często w straszliwy sposób. I bardzo często Niemcy namawiali tych ludzi, którzy oglądali zabitych bliskich, do wzięcia odwetu na Żydach. Wykorzystywano te zbrodnie do organizowania pogromów, zachęcając ludzi, tak jak ten oficer niemiecki na pogrzebie. Zobaczcie, co zrobiła Żydokomuna. Odwołanie do stereotypu, który wynikał z dużej nadreprezentacji społeczności żydowskiej w sowieckim aparacie terroru. Nawiązywał do wydarzeń z 1939 roku, kiedy to w wielu miejscach społeczność żydowska witała wkraczającą Armię Czerwoną, kiedy to wielu członków tej społeczności obejmowało funkcje w aparacie terroru. I teraz Niemcy odwołują się do tych doświadczeń, zachęcając mieszkańców tych ziem do antysemickich pogromów. I w bardzo wielu miastach, zwłaszcza ludność ukraińska, ulegała tym podszeptom. I następowały takie pogromy, najpierw na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, potem również gdzie indziej. No między innymi we Lwowie miał miejsce tego typu pogrom. Ale Niemcy również relacjonowali te wydarzenia, kręcili i pokazywali później w Niemczech, tak? Jako kronika filmowa. Polski historyk Bogdan Musiał, który od wielu lat pracuje w Niemczech i który między innymi zajmował się właśnie tą tematyką, przytacza relacje Niemców, którzy widzieli w kinie wówczas, latem 1931 roku, relacje z tych wydarzeń, o których mówimy. No i tutaj jedna z matek pisała do syna wówczas, latem 1931 roku. W kronice filmowej zobaczyliśmy coś tak okrutnie barbarzyńskiego, do czego posunęli się bolszewicy we Lwowie. Oglądanie czegoś takiego na własne oczy musi być jeszcze straszniejsze, skoro już zobaczono na ekranie, tak strasznie porusza człowieka. Takie rzeczy robić mogą tylko ludzie pozostający w konszachtach z diabłem. A przecież ofiary, które widzieliśmy, nie są jedynymi nieszczęśnikami, których spotkał taki los. Codziennie przed radio słyszymy o nowych, przerażających odkryciach. To jest potworne. Wpaść w ręce takich bestii. Niemcy wykorzystują tą zbrodnię do szerzenia nastrojów antybolszewickich, antyradzieckich. Jeszcze jedna relacja Niemca, który oglądał właśnie w kinie, tak, materiały filmowe ze zbrodni, o których wspominałem tu przed chwilą. Poszedłem do kina i obejrzałem kronikę filmową. Widziałem tam potworności wyprawiane przez tych barbarzyńców we Lwowie. Nędza i rozpacz, w jaki sposób ci ludzie zostali pomordowani. Leżeli tam stosami, a ich rodziny chodziły między nimi i szukały swoich. To był koszmarny widok. Całe kino płakało. Także Niemcy wykorzystują te tragiczne wydarzenia do własnych celów propagandowych. I jeszcze jedno świadectwo niemieckie. Tym razem list, który był wywieszony w Wiedniu, w jednej z witryn, list od niemieckiego żołnierza. List jest datowany na 6 lipca 1931 roku, został wysłany z Tarnopola. I można było w nim przeczytać. Najdrożsi rodzice, właśnie wróciłem z ekshumacji ciał naszych kolegów z oddziałów lotniczych i górskich, wziętych do niewoli przez Rosjan. Nie potrafię znaleźć słów na opisanie czegoś takiego. Byli powiązani, uszy, języki, nosy, narządy płciowe mieli poobcinane. W takim samym stanie w piwnicach budynku sądowego w Tarnopolu znaleźliśmy oprócz nich 2000 Ukraińców i Volksdeutschów. Proszę was, drodzy rodzice, opowiedzcie o tym wszystkim, komu tylko możecie. To z kolei niemiecki żołnierz, który opowiada. Oczywiście wśród tych 2000 osób pomordowanych w Tarnopolu, no nie byli tylko Ukraińcy i Volksdeutsche, było bardzo wielu Polaków. No niemiecki żołnierz sobie z tego nie zdawał sprawy, tak? Ale on też jest jak gdyby przerażony. Bogdan Musiał, który naukowo badał to zjawisko, który jako pierwszy opisał skalę tego bestialstwa, jakie się wówczas dokonało, wysnuł taką tezę, że późniejsze okrucieństwa żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim w dużej mierze wynikały z tego traumatycznego przeżycia, jakie było ich doświadczeniem w tych pierwszych dniach wojny na wschodzie, że ci żołnierze widzący pomordowanych Polaków, Ukraińców w straszliwy sposób, maltretowanych, doszli do wniosku, że ludzie, z którymi walczą, no zasługują na jak najgorsze traktowanie. Czy teza Bogdana Musiała jest słuszna, czy niesłuszna, to oczywiście można nad tym dyskutować. Natomiast jest faktem, że te straszliwe zbrodnie Niemcy próbowali wykorzystać w swojej machinie propagandowej, tak jak 2 lata później będą w tej machinie propagandowej wykorzystywać zbrodnię katyńską, informując o niej szeroko w całej okupowanej wówczas Europie. Niemcy chcieli wykorzystać tę zbrodnię dla swoich własnych celów. Chcieli tą zbrodnią przykryć własne zbrodnie, których dokonywali na Polakach, Żydach, na innych mieszkańcach okupowanej Europy. My natomiast dzisiaj musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że coś tak straszliwego miało miejsce. Tak? Że oprócz tragedii Katynia, którą właściwie wszyscy Polacy pamiętają, tej tragedii wiosny 40 roku, kiedy to rozstrzelano polskich oficerów w Katyniu, w Charkowie, w Twerze, że obok tragedii Polaków deportowanych w Związku Radzieckiego, obok tragedii Polaków w łagrach, była również tego typu zbrodnia, że bardzo wielu naszych rodaków zostało zamordowanych w czerwcu, w lipcu roku 40 w bardzo brutalny sposób w więzieniach kresowych. Wielu innych ginęło jeszcze nawet później w tych marszach śmierci, kiedy to byli zmuszani do ewakuacji, kiedy to zabijano wszystkich tych, którzy nie nadążali, którzy zostawali z tyłu. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.